Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj z nami jest pani Daria Treder z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pani psycholog i koordynatorka punktu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Spotykamy się dlatego, że w przyszłym tygodniu organizują Państwo warsztaty dla pracowników, dla służb mundurowych związane właśnie z przemocą w rodzinie.
To jest dosyć takie spore szkolenie, ponieważ każdy z uczestników będzie w nim brał udział aż 3 dni. Pierwszy dzień to jest taki dzień wykładowy, kiedy wszyscy wspólnie się spotkamy na jednej dużej sali i tam będziemy rozmawiać ogólnie o zjawisku przemocy, ale też będziemy słuchać praktyków, którzy będą opowiadać o tym, jak się pracuje z osobą, która przemoc stosuje, a także z taką osobą, która tej przemocy doznaje. Będą z nami goście, którzy między innymi zajmują się prowadzeniem zajęć dla takich osób, czy grup wsparcia, czy też prowadzą zajęcia, gdzie się realizuje program edukacyjno-korekcyjny dla osób, które stosują przemocy. Będą podstawy z prawa, które dotyczy właśnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. No i ogólnie też powiemy o tym, czym jest w ogóle zjawisko przemocy, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym my rozmawiamy i dlaczego się spotykamy. Druga część to jest taka warsztatowa. W niej będą brali udział oczywiście policjanci, czyli służby mundurowe. Natomiast będą też brali przedstawiciele służby zdrowia i oświaty, Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także kilku naszych pracowników, którzy na co dzień zajmują się przeciwdziałaniem przemocy, czyli z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Są te osoby podzielone na grupy jakby według wykonywanych zawodów, ponieważ zależy nam na tym, żeby podnieść kompetencje tych wszystkich grup zawodowych, które z mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zajmują się wszczynaniem bądź udziałem w prowadzeniu procedury niebieskiej karty.
Przemoc to wciąż dość duży problem w naszych rodzinach. Jak często się z nim spotykamy?
Jeśli mogę się odnieść do liczby wszczynanych procedur niebieskiej karty, no to w tym roku mamy wszczętych takich procedur już 130, z czego przez nasz punkt założono około 10 niebieskich kart. My pracujemy od lutego, przypominam, mamy już 100 rodzin objętych pomocą od tego momentu, także te osoby, które korzystają z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i te, które trafiają do nas, to nie zawsze są te same osoby, więc trzeba mieć na uwadze, że to jest zjawisko szersze niż te 130 rodzin. No i rzeczywiście, my na co dzień, jak się poruszamy po ulicach, patrzymy na ludzi, widzimy uśmiechnięte osoby, widzimy takie osoby, które są pogodne, uprzejme i miłe, natomiast zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, jakie mogą mieć piekło w domu, ponieważ no, to jest takie zjawisko, które jednak zamknięte jest w czterech ścianach i w momencie, kiedy osoba doświadczająca przemocy, bądź ktoś z zewnątrz, kto widzi, co się dzieje, jeśli odważy się zgłosić nam, czy do ośrodka, czy policji, czy nam do punktu, że coś złego się dzieje, no to wtedy my możemy podjąć jakieś działania. Tutaj też uczulam na to, żeby jednak reagować i nie lekceważyć i nie kierować się takimi mitami, że to jest sprawa rodziny, że nie należy się wtrącać, że brudy bierzemy we własnym domu. To są takie mity, które powodują, że bardzo często taka informacja nie wychodzi na zewnątrz.
My mamy takie często poczucie, że skoro ktoś nie chce sam się zgłosić po pomoc, to my nie będziemy mu w tym pomagać, nie będziemy interweniować w jego sprawie.
Powiem tak, że w wielu przypadkach, w wielu trudnych sytuacjach życiowych jest tak, że rzeczywiście no, należy poczekać, aż osoba, która jest w trudnej sytuacji, podejmie taką decyzję, że chce skorzystać z pomocy. Natomiast w przypadku kryzysu psychicznego, który może wywołać doświadczenie przemocy i często tak jest, że wywołuje, no to tutaj czasami interwencja z zewnątrz jest po prostu niezbędna, tym bardziej, że osoby, które doświadczają przemocy, to są bardzo często takie osoby, które są w jakiś sposób zależne od swojego oprawcy, że są na przykład na jego utrzymaniu, że on jest silniejszy fizycznie, że on stosuje takie groźby, takie techniki prania mózgu, takie oddziaływania na osobę, jakby nad którą się znęca, czy wobec której stosuje przemoc, że ta osoba w ogóle nie wierzy w to, że ma jakąkolwiek moc sprawczą, ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, boi się, wstydzi. W związku z tym często jest tak, że przez wiele, wiele lat doświadcza tej przemocy i nawet nie pomyśli o tym, że można by było coś z tym zrobić, że można by było ten problem rozwiązać, że można zacząć inne życie, normalne życie, w którym będzie się szanowanym i będzie się wierzyło we własne możliwości i będzie można się poczuć szczęśliwym po prostu.
Problem polega również na tym, że nie rozpoznajemy, czym jest ta przemoc. Kojarzy nam się z biciem, ale przecież to nie zawsze siniaki świadczą o tym, że ktoś doświadcza przemocy.
Tak, myślę, że to jest kolejna rzecz, o której będziemy mówić też na szkoleniu, że panują pewne stereotypy. Tak samo jak kierujemy się często mitami, które funkcjonują w naszej społeczności, tak samo obowiązują pewne stereotypy myślenia, że jak słyszymy słowo przemoc, to od razu nam się to kojarzy na przykład przykład z biciem, z uderzeniem, z rękoczynami, z popychaniem, z szarpaniem, ale to mówimy o jednym rodzaju przemocy, tylko czyli o przemocy fizycznej. Natomiast z naszego doświadczenia wynika, że ostatnie zgłoszenia, które mamy przez ostatnie lata, to w większości przypadków jest to przemoc psychiczna, przemoc też ekonomiczna, to znaczy uzależnianie, izolowanie od świata zewnętrznego, od rodziny, od przyjaciół, uzależnianie właśnie takie ekonomiczne, że żona ma siedzieć w domu i zajmować się domem, a ja będę ją utrzymywał, natomiast potem się okazuje, że ta żona musi o wszystko prosić, na przykład, że jest upokarzana, że na wszystko musi zasłużyć, że niczego jej nie wolno, że to robi źle, że robi tamto źle. Ja tak mówię o żonie, to też stereotyp, prawda? Natomiast no, jest tak, że najczęściej kobiety doświadczają tej przemocy. Przemoc psychiczna polega też właśnie na tym, że się odbiera człowiekowi wiarę we własne możliwości, wiarę w poczucie własnej wartości. Ta osoba słyszy, że jest beznadziejna, że wszystko robi źle, że czego by nie zrobiła, to wszystko jest źle. Nawet jak się uśmiechnie, to się głupio uśmiecha, na przykład. Co by nie zrobiła, wszystko jest złe. I w związku z tym taka osoba, jak przez wiele, wiele lat doświadcza takiego traktowania, zaczyna wierzyć w to, że rzeczywiście taka jest. Jakby z naszego doświadczenia, z mojej pracy z klientkami też wynika, że czasami bardzo trudno jest pracować z taką osobą w ten sposób, żeby ona była w stanie w ogóle być gotowa na zmianę sposobu myślenia. Pomimo tego, że cały świat jej mówi o tym, że ona jest wartościowa, że ona jest miłą koleżanką, że ona jest wspaniałą matką, że jest bardzo dobrym pracownikiem, sumiennym, że potrafi utrzymywać prawidłowe relacje z innymi ludźmi, to wciąż to, co się dzieje u niej w domu, jakby buduje jej sposób myślenia o sobie.
Liczymy na to, że ta druga połówka nasza będzie nas wspierać i w momencie, kiedy to ona w nas nie wierzy, jest nam jeszcze trudniej stawić czoła światu zewnętrznemu, prawda?
Bardzo często jest tak, że osoby, które stosują przemoc, początkowo są bardzo urocze, są bardzo takie uczynne, opiekuńcze, troskliwe, jakby zawijają tą swoją ofiarę jak w pajęczą sieć. I w momencie, kiedy budują taką złotą klatkę, to my wierzymy, że wszystko jest okej, że w ogóle jest cudownie, że złapaliśmy Pana Boga za nogi. Natomiast okazuje się później, że ta złota klatka to jest taka kontrola, kiedy wychodzisz z pracy, kiedy będziesz, o której wrócisz, dlaczego jeszcze Cię nie ma, co dzisiaj robiłaś na przykład, tak? A dlaczego się tak ubrałaś, a nie inaczej? A w ogóle się nie maluję, po co się malujesz? Dla kogo się malujesz? Wychodzisz i co będziesz robić z tym makijażem? Więc to jest tak, że na początku rzeczywiście można się czuć bardzo szczęśliwym. Są bardzo fajne też materiały, na przykład w internecie, na YouTubie można sobie też posłuchać trochę o tym, jak kobiety, które doświadczały przemocy, opowiadają o tej złotej pułapce właśnie, jak później się z niej wydostają. To jest bardzo fajny materiał dla osób, które na początku na przykład nie mają odwagi, żeby poprosić o pomoc.
No właśnie, no. Ale my tutaj cały czas mówimy o kobietach. Tak, tak jak Koni powiedziała, tych kobiet doświadczających przemocy jest więcej, ale może warto też powiedzieć, jak wygląda ta przemoc wobec mężczyzn.
Jeśli chodzi o mężczyzn, chyba częściej się spotykamy z tym, że to nie jest w związkach partnerskich, tylko raczej na przykład jest to przemoc stosowana wobec starszych mężczyzn przez młodszych, przez braci, przez synów na przykład, czy w ogóle przez członków rodziny, bo czasami bywa też tak, że kobiety stosują tą przemoc, szczególnie wobec osób starszych, albo na przykład wobec dzieci. Więc nie mówię, że przemoc ma płeć, bo to nie jest tak, natomiast pewne proporcje są zachowane, takie, że jednak częściej to mężczyźni stosują przemoc, ale mężczyźni też tej przemocy doświadczają. Być może to zjawisko jest dużo szersze niż my wiemy, jakby ze statystyk, dlatego, że mężczyźni po prostu, no z racji też panujących stereotypów, po prostu się wstydzą powiedzieć, że są ofiarami przemocy. Ale rzeczywiście zdarza nam się, że takie osoby do nas się zgłaszają i zazwyczaj to zgłaszają się rodzice, że doświadczają przemocy ze strony dzieci.
Opiekujemy się tymi rodzicami, a jednocześnie stosujemy wobec nich przemoc.
Raczej bywa tak, że w takich rodzinach to rodzice muszą opiekować się dziećmi, w tym sensie, że może nie muszą opiekować się, tylko jakby, no też jest tam przemoc ekonomiczna, ponieważ muszą te dzieci utrzymywać, muszą z nimi mieszkać, ponieważ dzieci, pomimo, że są dorosłe, to w jakiś sposób tych swoich rodziców wykorzystują, a jeśli rodzice się buntują, to wtedy się pojawia przemoc.
Jak rozpoznać, że jesteśmy ofiarami przemocy? Co nas powinno zaalarmować?
Myślę sobie, że w pierwszej kolejności, jeżeli czujemy, że w relacji z drugą osobą nasze potrzeby nie są zaspokojone, albo potrzeby naszego partnera są zaspokojone naszym kosztem, że to, czego oczekuje od nas partner, jest jakby niezgodne z naszymi potrzebami. Jak to powiedzieć tak wprost, bo to jest tak skomplikowane zjawisko, że trudno powiedzieć wprost. Natomiast generalnie jest tak, że przemocą to jest takie zachowanie w stosunku do nas, które właśnie jest niezgodne z naszymi wartościami, z wyznawanymi przez nas wartościami, powoduje w nas jakiś dyskomfort, powoduje szkody moralne, psychiczne bądź fizyczne. Jest to oczywiście niezgodne z prawem. Mamy to usankcjonowane, że przemoc przemoc jest karalna w Polsce. Natomiast no, takie podstawowe cechy przemocy to jest właśnie to, że my doświadczamy szkód, że inna osoba zaspokaja swoje potrzeby naszym kosztem i to może być zjawisko albo jednorazowe, albo powtarzane wielokrotnie. Ważne jest to, że jesteśmy z tą osobą w jakimś stosunku zależności, że przemoc w rodzinie, ja mówię o przemocy w rodzinie, jest wtedy, kiedy my mieszkamy razem przede wszystkim, chociaż zdarzają się takie przypadki, że przemoc się stwierdza również wtedy, kiedy już małżonkowie czy partnerzy się rozstaną. Natomiast ten stosunek zależności pozostaje, bo są wspólne dzieci, trzeba utrzymywać kontakt, trzeba się umawiać na przykład na spotkania, na wizyty i tak dalej. W związku z tym też ta przemoc może mieć miejsce, na przykład przy okazji spotkań.
Co powinniśmy zrobić, kiedy czujemy, że jesteśmy ofiarą przemocy? Gdzie powinniśmy się zgłosić w pierwszej kolejności?
Poza tym, że jest oczywiście nasz punkt, bo nasz punkt specjalizuje się w tym, żeby pomagać osobom, które doznają przemocy. Nawet skonsultować. My jesteśmy w stanie też udzielić po prostu pierwszej informacji. Można do nas zadzwonić, można anonimowo porozmawiać. Można zapytać hipotetycznie, nawet jeżeli ktoś się wstydzi, boi, to może po prostu, nie wiem, hipotetycznie rozmawiać z nami o jakiejś sytuacji. Ważne, żeby zadzwonił i zapytał. I my wtedy już będziemy rozmawiać w taki sposób, żeby tą osobę zachęcić do bliższego kontaktu, żeby nas odwiedziła. U nas w takiej atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji można porozmawiać o tym, co się dzieje, jakie to są zachowania. Też my jako punkt jesteśmy w stanie wszcząć procedurę niebieskiej karty. Procedura niebieskiej karty wszczyna się bez względu na to, jeżeli się dowiadujemy, czy mamy takie domniemanie, że gdzieś występuje przemoc, to mamy prawo tą kartę założyć bez względu na to, czy ktoś nas o to poprosi, czy nie. Wynika to właśnie z tego, że osoby doświadczające przemocy boją się, wstydzą, przede wszystkim się boją. Boją się, że po prostu w momencie, kiedy powiedzą komuś, to w domu będą miały dopiero wtedy piekło. Więc naszym zadaniem też jest zapewnić poczucie bezpieczeństwa takiej osobie. Jesteśmy w stanie zapewnić takiej osobie schronienie na ten czas, kiedy na przykład osoba stosująca przemoc nie opuści mieszkania, bo może też tak być. Policja może doprowadzić do sytuacji, w której osoba będzie miała nakaz opuszczenia mieszkania albo zakaz zbliżania się, więc jest dużo takich instrumentów i narzędzi, które to poczucie bezpieczeństwa mogą zapewnić, ale przede wszystkim ważne jest to, żeby odzyskać takie poczucie równowagi emocjonalnej. To jest dosyć długi proces, ale mamy też wiele narzędzi i sposobów na to, żeby takiej osobie pomóc. To są spotkania indywidualne z psychologiem, to są grupy wsparcia, gdzie uczymy się nie tylko tego, czym w ogóle jest przemoc, jak sobie z nią radzić, ale również takich technik relaksacji, takich, żeby ta równowaga emocjonalna jakoś była zachowana. Też informujemy o tym, gdzie jeszcze można się zgłosić, bo jeżeli pojawia się problem uzależnienia, my umawiamy też z terapeutami, czy z psychiatrą możemy umówić, czy w jakiejś poradni, na przykład mamy wspaniałą poradnię pomocy dziecku i rodzinie Dialog, do której też kierujemy czasami nasze panie, ponieważ terapia rodzinna czasami też bardzo, bardzo może pomóc. Są warsztaty kompetencji rodzicielskich dostępne w Słupsku, to tam też umawiamy. Staramy się budować taką sieć współpracy i wszyscy się znamy pomiędzy tymi instytucjami po to, żeby łatwiej nam było budować taką sieć wsparcia dla konkretnej osoby.
Czyli najważniejsze, żebyśmy zrobili ten pierwszy krok, zgłosili się tak naprawdę do jakiejkolwiek instytucji, która zajmuje się problemami społecznymi, tam już nas pokierują i chyba też warto podkreślić, że to, że przyjdziemy, porozmawiamy ten pierwszy raz, nie znaczy, że od razu ruszy cała machina. Najpierw możemy się spotkać, ustalić, czy faktycznie jest to przemoc, czy nie i zdecydować, czy tej pomocy potrzebujemy.
Tak, i ewentualnie jakie narzędzia wykorzystać i które narzędzia w pierwszej kolejności wykorzystać.
Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję.